i akurat nie zaparkowała w parkingu podziemnym, tylko pod blokiem. W związku z tym jeszcze kilka dobrych skurczy mnie pod tym samochodem złapało, więc reakcje ludzi były bardzo ciekawe. Moja mama, nie, spokojnie, tutaj zaczyna się drugi okres porodu, jedziemy do szpitala, proszę się nie przejmować. Bo to samo doświadczenie może kobietom dodać totalnej siły, a może im te siły odebrać na wiele lat. Albo stworzyć traumę. Bo naprawdę ostatecznie dla kobiety niekoniecznie będzie to, w jakiej pozycji ona urodzi, ale to, w jaki sposób my żeśmy się do niej po prostu odzywali, ją traktowali.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Heroner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd lub rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś o tym najważniejszym momencie w życiu, czyli o tym, kiedy się pojawiamy. Możemy się pojawić w sposób bezpieczny, naturalny, zdrowy, jeśli do tego dobrze przygotujemy. Ale najgorzej jest to, że nie my się możemy do tego przygotować, bo my rodząc się mamy małą szansę na to, żeby być przygotowanymi. Ale może się przygotować nasza mama. A ona może się przygotować, no właśnie, na bardzo wielu poziomach. I dziś o tym. O tym, co sprawić, żeby być dobrze przygotowanym do tego magicznego momentu, jakim jest poród. A oprócz tego, jak wygląda w ogóle proces edukacji, podejścia i rozwoju kobiet w tym obszarze. Waszym gościem jest...
Izabela Dębińska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim ty jesteś?
Żoną, mamą raz dwa. Z wykształcenia również psychologiem, ale chyba tylko z wykształcenia. A także położną.
Jak to jest, że jesteś z wykształcenia psychologiem i położną?
Wiesz co, to jest trochę tak, że jak ma się 18 lat i kończy się maturę, to ja przynajmniej nie miałam pomysłu na życie, więc myśląc o wyższych studiach stwierdziłam, że wybiorę kierunek, który jest najbezpieczniejszy, zawsze się może w życiu przydać, niezależnie od tego, co będziemy robić. Moja wizja bycia psychologiem troszkę się na studiach rozmyła, bo mi się wydawało, że wiesz, popatrzę na przykład to, jak ty siedzisz, jak trzymasz ręce i to znaczy, że to i to, albo jesteś taki i taki. Chyba pomyliłam też psychologię wtedy z psychoterapią, w związku z tym tak poczułam, że to nie do końca jest mój kierunek, chociaż gdzieś mi się w głowie zapalała lampka, że może psychologia penitencjarna. Ale tak wyszło, tak się życie ułożyło, że na końcówce czwartego roku urodziłam córkę. I jej narodziny spowodowały, że sam poród, doświadczenie porodu, który też przyjmowała moja mama, bo również jest położną, pokazało mi, że ja chyba jednak chcę iść w kierunku nie psychologii, która jest oczywiście też nieodłączna, mam wrażenie, od położnictwa, ale jednak chcę edukować i wspierać kobiety na etapie ciąży, porodu, okresu połogowego, w tym, że są w stanie urodzić, że potrafią, ale również w tym, żeby zrozumieć, że pomimo pewnego przygotowania najlepszego możliwego na tych różnych poziomach, pewnie o których będziemy mówić dzisiaj, ważnym elementem gotowości do porodu jest akceptacja nieprzewidywalności tego zjawiska.
Co się wydarzyło podczas twojego porodu, tego pierwszego, że uznałaś, że chcesz się tym zająć?
Wiesz, to jakieś katarzis totalny. Na poziomie ciała, głowy, umysłu, no totalne przejście. I też mocno odczułam to, że w porodzie rodzi się nie tylko dziecko, ale rodzi się matka. Z kobiety rodzi się też kobieta, matka. Ja chciałam rodzić w domu, ale nie do końca się udało ukończyć ten poród w warunkach domowych z tego powodu, że tak jak wspomniałam, moja mama mój poród przyjmowała. Nie miała żadnej koleżanki do asysty, również drugiej wspierającej. W związku z tym no jednak w porodach domowych zespół położnych stara się zawsze nie działać w pojedynkę, tylko z dodatkową osobą. Tu jeszcze był drugi czynnik tej bliskości, matka-córka. Z drugiej strony ja sobie nie wyobrażałam, żeby ktoś inny mógł przyjmować mój poród niż moja mama. Więc jakby na końcówkę porodu, już na etapie drugiego okresu porodu pojechałyśmy do szpitala. Ja w tym szpitalu tak naprawdę urodziłam jak w domu. Mi to trochę też pokazało, że jest to w dużej mierze też poród domowy jest też stanem naszego umysłu, nie tylko ścian. Więc jakby cała fizjologia, cała ta duchowość porodu, możliwość bycia aktywną do końca urodzenia w wybranej przez siebie pozycji, z ochroną krocza, z kontaktem skóra do skóry, te wszystkie elementy ponad 15 lat temu w sali porodowej warszawskiego szpitala były zachowane. I to też było dla mnie ważne doświadczenie, bo ono mi pokazało, że pomimo, że moja wizja porodu tego w domu, chociaż była inna w doświadczeniu praktycznym, nadal pokazuje, że poród może być dobrym doświadczeniem, pomimo, że ukończył się w sposób inny czy w innym miejscu niż planowaliśmy. Ja też na studiach z psychologii jeszcze jako tak zwana studentka sobie dorabiałam, pracowałam jako instruktor rekreacji ruchowej, instruktor fitness i jak sama byłam w ciąży, to wyspecjalizowałam się w kierunku pracy z ciałem kobiet w ciąży. I to też był taki element, który później, jak już poszłam na położnictwo, pokazał mi właśnie to, jak to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako współcześni ludzie też w toku przygotowywania się do procesu narodzin pracowały ze swoim ciałem jako kobiety ciężarne, bo poród to jest nie tyle maraton, co myślę, że sztuka uwolnienia dziecka ze swojego ciała.
To ja bym chciał to zrozumieć jeszcze ten moment, w którym mówisz, że rozpoczęłaś poród domowy i w połowie pojechałaś do szpitala.
Tak.
Ale jak?
Normalnie, zeszłam nogami z siódmego piętra. Wsiadłam do samochodu razem z mamą. Jeszcze się oczywiście moja mama mieszkała przy bazarku. Zresztą tutaj w pobliżu na Wiatracznej. I akurat nie zaparkowała w parkingu podziemnym, tylko pod blokiem. W związku z tym jeszcze kilka dobrych skurczy mnie pod tym samochodem złapało, więc reakcje ludzi były bardzo ciekawe. A moja mama, spokojnie, tutaj zaczyna się drugi okres porodu, jedziemy do szpitala, proszę się nie przejmować. No i tak, jeszcze zdążył tata mojej córki przyjechać z Olsztyna do Warszawy. Nigdy w takim tempie nie jechał. I na ten poród zdążył, więc to też jakby, no poród ma swój czas, ma różną dynamikę. To nie jest tak, że od pierwszych skurczy zaraz to dziecko się urodzi, wyskoczy. Pomimo, że ja już na tym etapie jechania do szpitala praktycznie byłam w drugim okresie porodu, czyli tak kolokwialnie mówiąc ten etap, kiedy zaczyna się przeć. Ale to nie znaczy, że to dziecko od razu się za chwilkę musi urodzić. Więc my tutaj po ocenie sytuacji mojej mamy, też ona jakby może nie tyle na moją namową, co moją potrzebą, wiedziała, że jak pojedziemy do szpitala, to najpóźniej jak to będzie możliwe. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko w tym porodzie przebiega prawidłowo. Mhm.
Skąd pomysł na poród domowy?
Nie wiem, chyba z jakiejś potrzeby serca. Ja się wychowywałam w domu, w którym od dzieciństwa poród zawsze był temat porodu. Wieczory spędzałam w szkole rodzenia jako dziecko, bo mama zajęcia prowadziła. Często też w dyżurce położnych. Często były odbierane telefony i informacja, jak rozpoznać w wieku 6 lat. Rozmawiając z kobietą, jak zaczyna się poród, to już była wyuczona formułka. W którym jest pani tygodniu ciąży? Co ile są skurcze? Czy odszedł czow śluzowy? Jeżeli odeszły wody, to jakiego koloru? Więc jakby słuchając tych różnych historii, które przynosiła do domu mama, chcąc nie chcąc, pięknych, ale czasem też bardzo trudnych. Po prostu mi to pokazało, że to jest po prostu fizjologiczny, naturalny element naszego życia, że my rodzimy te dzieci I dzisiaj też to idzie w bardzo dobrym kierunku, ponieważ kiedyś w domach rodziły wszystkie kobiety. Zdrowe, chore, dziecko położone główkowo, położna nie wiedziała, czy to bliźniaki, czy trojaczki, tak? No taka była medycyna, po prostu się jechało. Dzisiaj jednak już tak według polskiego prawa kobieta ma prawo urodzić w domu, ale też musi przejść bardzo restrykcyjną kwalifikację, żeby jak najbardziej zminimalizować pewne ryzyko i wykluczyć kobiety, które się po prostu do tego nie kwalifikują. No i to po prostu było dla mnie naturalne, tak jak inne czynności naszego życia, tak? Oddychamy, wypróżniamy się, uprawiamy seks, no i rodzimy. Ale to moja historia.
Jak o tym mówisz, to właśnie sobie uświadomiłem, że ja nie mam takiego przekonania, że poród jest naturalną częścią naszego życia. Myślę, naprawdę, nawet sobie myślę o tym, ja mam dwóch synów, jak myślisz sobie o tym, jak rozmawiasz ze starszym dzieckiem, jak ma się urodzić jego młodszy brat, to ja nie mam takiego przekonania, że ta rozmowa o tym porodzie jest czymś naturalnym. To jest taki moment pod tytułem, nadejdzie taki moment, że mama pojedzie do szpitala i wróci z bratem, albo z siostrą, albo z kimkolwiek i chyba nie mam takiej gotowości, żeby o tym normalnie rozmawiać.
Ale to ty tej gotowości nie masz, tak?
Ja myślę sobie społecznie. Wiesz, znaczy ja niestety bardzo często podkreślam to, że w dużej mierze to, jak my postrzegamy świat, jest oparte o tym chociażby, jak popkultura go kreuje. Ja teraz dokładnie zacząłem sobie zastanawiać się, jak często na przykład w filmach, nawet w tym pozytywnym, dobrym kinie familijnym, poród jest właśnie pokazywany jako coś absolutnie naturalnego, o czym warto normalnie rozmawiać, a jak często jest trochę dokładnie mówiony, bo pokazywany albo jako dramat kobiety, czyli faktycznie te wszystkie trudne sceny przepełnione bólem, albo faktycznie z perspektywy życia rodzinnego właśnie jako taka pewnego rodzaju tajemnica. Tak? Znaczy, że mama ma brzuch, a potem nie ma brzucha i jest dziecko.
No i to jest bardzo duży problem, ponieważ kobiety od, ja myślę, że lata 60, już od okresu powojennego tak naprawdę, mają wbudowywany w głowę przekaz na temat nie porodu naturalnego, tylko porodu drogami natury. To są dwie różne rzeczy bardzo często. Tego, że kobieta musi leżeć na plecach, tego, że strasznie cierpi, wystarczy spojrzeć na filmy fabularne, że tam jest dużo krwi, łez, potu, no po prostu jest potężna martyrologia. Natomiast pytanie, czy takim poród jest, czy takim żeśmy go stworzyli również. I dzisiaj też coraz bardziej wracamy do tego, żeby na nowo poznać fizjologię. Wracamy do tego, żeby nawet w warunkach szpitalnych, już w wielu, wielu szpitalach na terenie naszego kraju, chociaż oczywiście nie mogę powiedzieć, że we wszystkich, dąży się do tego, żeby te warunki były jak najbardziej zbliżone do tego, czego kobieta w porodzie potrzebuje, a ona w porodzie potrzebuje dokładnie takich samych warunków jak w seksie. Nam też jako społeczeństwo jest trudno rozmawiać o seksie, również z dziećmi. I myślę, że to jest bardzo istotne, że teraz jest pokolenie kobiet położnych, które, też po części lekarzy, zwłaszcza tych młodych, którzy chcą na nowo, myślę, odkryć i wrócić do tej fizjologii, do tych warunków porodu, jakie kobieta powinna mieć. Poród jest trudnym doświadczeniem, może być trudnym, ale nie musi być cierpieniem i traumą. Jeżeli jest cierpieniem i traumą, to bardzo często też dlatego, że my to powodujemy. My, ale nie mówię tylko w kontekście jako kobieta rodząca, tylko bardziej w kontekście jako społeczeństwo. I wiesz, odkopać się od okresu powojennego to jest duża praca. Ja jako dziecko, jak 30 lat temu siedziałam i słuchałam, o czym rozmawiała moja mama położna ze swoimi koleżankami, że trzeba kobiety zdjąć z łóżek porodowych, pozwolić im rodzić w pozycjach, pozwolić wprowadzić osobę towarzyszącą na salę porodową, pozwolić stworzyć jednoosobową salę do porodu. To widzę, że bardzo dużo się zmieniło. Ale nadal ja, moje pokolenie i moich koleżanek położnych, nadal cały czas o to walczymy, o to pracujemy. Pomimo, że mamy akty prawne, standardy opieki okołoporodowej, tworzone przez personel medyczny, lekarzy, położne, kobiety, Fundacji Rodzić po Ludzku, nadal nie wszędzie jeszcze jest tak, jak powinno być. Więc z jednej strony przez te, jak ja pamiętam, mogę mówić od swojego dzieciństwa, przez te 30 lat, czy od okresu powojennego bardzo dużo się zmieniło, ale nadal gdzieś to zadziergrznięcie, że poród jest cierpieniem i traumą, jest bardzo silne. I to jeszcze będą lata pracy z tym, żebyśmy to zmieniali. Teraz jest bardzo wspaniała inicjatywa Fundacji Rodzić po Ludzku, Głos Matek, która jasno o tym mówi, że potrzebujemy tych zmian nie tylko dla nas, ale dla naszych dzieci. Bo to, jak się rodzimy, i mi nie chodzi tutaj o to, czy my się urodzimy naturalnie, czy mamy wskazania medyczne do tego, żeby mieć cięcie cesarskie, tylko to, w jakich warunkach my się rodzimy, w jakich warunkach ta kobieta rodzi, w jakich warunkach to życie jest nie odbierane, a przyjmowane na świat. I bardziej nawet nie myślę o warunkach tylko lokalowych, ale też traktowania tych kobiet ma szalenie istotne znaczenie dla dalszych pokoleń i dla tego, jakim ten poród będzie.
Ty powiedziałaś ważną rzecz, którą ja bym chciał zrozumieć. Czym różni się poród naturalny od porodu drogami natury?
No właśnie. I to jest właśnie to kolejna rzecz, którą dobrze jest coraz bardziej upowszechniać w świadomości społeczeństwa. Ponieważ każdy poród naturalny odbywa się drogami natury, ale nie każdy poród drogami natury, czyli no powiedzmy sobie jasno, drogą pochwową, jest porodem w pełni naturalnym. Czyli poród w pełni naturalny jest zarówno drogami natury, ale jest to też poród, w którym się nie ingeruje. Nie indukuje się, nie wywołuje się tego porodu. Nie podaje się żadnych leków przyspieszających akcję porodową czy znieczulających ból porodowych, jak na przykład znieczulenie zewnątrzoponowe. Kobieta rodzi własnymi siłami, jej organizm jakby samodzielnie rodzi dziecko, ale rodzi w też jakby komfortowych dla siebie warunkach pod kątem warunków psychoemocjonalnych i z tego porodu dziecko rodzi się w stanie dobrym. Matka jest w stanie dobrym nie tylko fizycznym, ale również psychicznym, w kondycji psychicznej. I jest to doświadczenie, które tak naprawdę daje kobiecie siłę. Bo to samo doświadczenie może kobietom dodać totalnej siły, a może im te siły odebrać na wiele lat. Albo stworzyć traumę.
Przepraszam bardzo, bo zamilkłem, bo sobie dokładnie zacząłem się sobie przypominać wszystkie historie, nie tylko dotyczące faktycznie porodu moich dzieci, ale przede wszystkim te sytuacje okołoporodowe, czyli rozmowy mamy moich dzieci z koleżankami, z ciotkami. To tam głównie jest straszenie. Przygotuj się na ból.
Tak. I jak ja rozmawiam, jak na przykład zaczynam zajęcia w szkole rodzenia i zadaję pytanie, czym dla was jest poród, co to jest poród, jakie historie przez całe wasze życie krążą koło was na temat porodu, to w większości są historie obarczone pewnymi właśnie trudnymi doświadczeniami, historiami. Natomiast ja generalnie, jak pracuję z wieloma kobietami, to widzę różne historie. Widzę historie bardzo dobre, pozytywne, umacniające, chociaż odbiegające od wyobrażenia często o porodzie. Spotykam się z historiami, gdzie kobieta z punktu widzenia mojego jako położnej i przebiegu porodu miała super poród, a ona mówi, że to była trauma, to było coś strasznego. I odwrotnie, spotykam kobiety, które miały trudne porody, a mówią, że wyszły z tego doświadczenia bardzo umocnione, że ze wsparciem personelu medycyny współczesnej, na przykład jeżeli dany poród potrzebuje takiego wsparcia, one wychodzą po prostu z poczuciem, że zrobiły to, że wydały na świat życie. Dlatego to jest tak bardzo ważne, ja staram się na to bardzo zwracać uwagę, że jeżeli widzimy kobietę w ciąży, żebyśmy pohamowali swoje potrzeby opowiadania o swoich trudnych doświadczeniach porodowych, czy inaczej o naszej subiektywnej ocenie naszego doświadczenia porodowego, bo po co tej kobiecie fundować traumę? Ona jest czystą kartą w tym momencie, jeżeli to jest jej pierwsza ciąża i opowiadanie historii, co to się w moim porodzie nie działo, czy to, co ja nie słyszałam gdzieś, a wiemy, że historie zasłyszane są zawsze, tak jak głuchy telefon, wielokrotnie przetworzone, dodane, ujęte, nie do końca od strony medycznej też opowiedziane, no to niestety obarczamy tą kobietę bardzo dużym strachem też wobec porodu. Jest procent kobiet, które się od tego odetną, jasno powiedzą bardzo asertywnie, słuchaj, nie mów mi tego, ja tego nie chcę słuchać. Ale też musimy wziąć pod uwagę to, że kiedy jesteśmy małymi dziewczynkami, to nie mamy wpływu na to, co nam mówi matka. Dlatego to jest też dzisiaj ważne, żeby współczesne kobiety edukować, że nawet jeżeli twój poród był trudny, to raczej nie zalewaj tego swojego dziecka tym za kilka, kilkanaście lat, tylko już coraz więcej o tym mówimy, to jest coraz bardziej powszechne i dostępne, żeby przepracować traumę porodową. Mhm. Coraz więcej psychologów specjalizuje się w tematyce okołoporodowej, psychoterapeutów, którzy właśnie pracują z kobietami na rzecz przepracowania tego doświadczenia, jeżeli jest doświadczany przez kobietę w sposób traumatyczny. Mhm.
Skąd się bierze trauma porodowa?
Bardzo trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ono nie jest zero-jedynkowe. To znów jest mnóstwo czynników. Z jednej strony jest to nasze wyobrażenie na temat porodu i zderzenie się z rzeczywistością. Są to warunki, w jakich my rodzimy i znów nie skupiam się tu znowu tylko i wyłącznie na kwestii pięknej sali porodowej. To, w jaki sposób kobieta jest traktowana przez personel medyczny, no i to, w jaki sposób się też przygotowała na to doświadczenie. Ale przede wszystkim to, co ja mogę powiedzieć, nie każdy musi się z tym zgadzać. Myślę, że to jest ta kwestia, czy my tej kobiecie dodajemy w procesie porodu siły, czy jej odbieramy komentarzami, sposobem komunikacji, traktowania, patrzenia na nią. Bo nawet najtrudniejsze doświadczenie nie musi być traumatyczne, jeżeli my zabezpieczymy przestrzeń kobiety rodzącej.
Jak możemy ją zabezpieczyć? I mam akurat paradoksalnie pewnie bardziej właśnie nie tą przestrzeń fizyczną, tylko tą emocjonalną.
No tak, tutaj myślimy też o tym poziomie typowo medycznym, organizacyjnym, ale myślę, że sposób komunikacji jest bardzo ważny. Empatia, asertywność, ale też znowu wchodzi nam tu drugi element. System organizacji pracy położnych w szpitalu, tak. Jest za mało położnych, często na ilość rodzącą, na jedną położną czasem przypadają dwie, trzy rodzące. Ilość pracy, jaka jest do wykonania, czyli wszystko to, z czym dzisiaj system, jakby staramy się pracować, żeby zmieniać te warunki jakości pracy, czy również, nie oszukujmy się, wynagrodzenia adekwatnie do, ponieważ oczekiwań od personelu medycznego jest bardzo dużo, różnych wytycznych, rekomendacji, standardów, ale też jakby nie ma zabezpieczenia tego personelu medycznego. Jak ja kończyłam studia, to nikt mnie nie uczył postępowania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych jako medyka, tylko to jest trochę, wiesz, uczenie się na własnych błędach. To jest bardzo ważne, żebyśmy my w toku studiów byli nawet nauczeni tego, jak rozmawiać z kobietą w sytuacji straty okołoporodowej. Tak, w sytuacji, kiedy przychodzi do nas kobieta, która na przykład jest straumatyzowana, kobieta, która jest może, nie wiem, po gwałcie. To są wszystko rzeczy, z którymi każda położna sobie musi radzić sama w trakcie porodu, ale też bardzo często później po tym porodzie. I tego system nie daje, tego kształcenie nie daje. To już są czyjeś indywidualne, jeżeli ma możliwość poszukać, dokształcić się, pójść na jakieś warsztaty, popracować z psychoterapeutą, żeby wiedzieć, jak w takiej sytuacji postępować.
Z jednej strony mówisz, że poród naturalny jest pięknym doświadczeniem i że powinniśmy dążyć do tego, jeżeli jest taka możliwość, żeby on był maksymalnie zgodny z po prostu naturalną predyspozycją, a z drugiej strony mówisz, że warto się do niego przygotować w wielu wymiarach. No i to jest ten moment, który ja bym chciał lepiej zrozumieć. Znaczy, czym się różni poród naturalny od spontanicznego? Znaczy takiego, ej, hello, spoko, nadchodzi ten moment, idę rodzić właściwie.
Znaczy nie, to możemy powiedzieć o podejściu kobiety do porodu i sposobie przygotowania. No i wiesz, to jest tak, ja bym chciała, żeby była taka możliwość powiedzenia o porodzie, słuchajcie, jest tak, to zróbmy tak, ale tyle ile kobiet, tyle doświadczeń na temat porodu, więc tutaj się nie da odpowiedzieć. Ja znam kobiety, które po prostu przyszły z tak zwanego marszu do porodu, uznając, ja nie muszę się przygotowywać, cudować tutaj, cudawianki, jakieś warsztaty, to tamto, spakuję torbę, pojadę, od lat kobiety rodziły, ja też urodzę. I te porody idą.
Okay.
Ale to jest w tej kobiecie, tak? Że to nie jest na zasadzie, ja się nie mam czasu na to, to są głupoty, tylko ona jakby, ja po prostu wiem, że urodzę, tak? Co ja się tutaj będę, tak? Od lat, żeśmy to robiły, rodziły. A czasem jest tak, że...
A to nie jest element właśnie przygotowania się? Takiego dokładnie zadania sobie pytania, dobra, czy we mnie jest jakiś lęk? Co może pójść nie tak? Czy to, co może pójść nie tak, mam na to wpływ? Lub też, czy chcę się na tym zajmować? No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka nawet osoba, która przychodzi z marszu, Ona wykonała jakąś mikropracę w sobie i na bazie tego podjęła tę decyzję pod tytułem trochę mogę powiedzieć, co ma być, to będzie. Przez miliony lat rodziłyśmy.
Mi też
się uda. Ale pewnie, żeby być w stanie sobie pozytywnie, w pozytywny sposób odpowiadać na te pytania, pewnie musiała mieć trochę nienadbudowanego do dużej ilości lęku.
Może tak. Trudno mi jest odpowiedzieć, bo musiałabym spotkać tą daną kobietę, która ma takie podejście i z nią porozmawiać trochę głębiej, żeby spróbować zobaczyć, z czego to wynika. Czy to jest na pewno takie pozytywne i to jest w ogóle jej styl życia, że ona tak żyje. Dobra, tak? Idzie z takim dużym zaufaniem. Bardzo spontanicznie, bez potrzeby kontroli, planowania, przewidywania, no bo nie oszukujmy się, w porodzie umiejętność puszczenia, braku kontroli, nie analizowania, nie działania na poziomie mózgu tego intelektualnego jest bardzo ważna. I teraz to, co zawsze powtarzał dla mnie bardzo ważny lekarz, profesor świętej pamięci Fijałkowski, który bardzo rozpowszechnił psychoprofilaktykę okołoporodową w latach 70., 80., on już wtedy jasno mówił, że poród jest kobiecie dany naturalnie. Ale współczesne czasy, mówimy o latach 70., 80., kiedy jeszcze nie było, wiesz, takiej kontroli wszystkiego, ilości kroków, oddechów, przewidywania, ale jasno wtedy też podkreślał, że tamte współczesne czasy, my jesteśmy tak odcięci od naszych instynktów, od kontaktu z ciałem, że trzeba się też trochę przygotować na poziomie, jakby zdobyć wiedzę na poziomie intelektualnym, żeby też złapać kontakt z tym ciałem i zrozumieć po co i żeby wyuczyć się pewnych zachowań też porodowych, pozwolić naszej współczesnej, kontrolującej, grzecznej, wykształconej, ucywilizowanej głowie otworzyć się na zachowania bardzo pierwotne, a takim zachowaniem, zachowaniem w naszym życiu, takim elementem naszego pierwotnym w naszym życiu jest między innymi poród. Więc trudno mi jest odpowiedzieć. Znam kobiety, które, wiesz, jak zobaczyły na pasku ciążowym dwie kreski, one powiedziały, na pewno będzie cięcie. I to jest okej i nie oceniajmy tego, bo u tych samych kobiet potrafi się to w toku ciąży tak zmienić, tak ewaluować, że one na przykład w trzecim trymestrze jednak stwierdzają, że nie, ja chcę jednak urodzić naturalnie. Nie wiem, co się stało. Coś się w tym moim ciele, może na poziomie hormonalnym, może pod wpływem wzrastającej ciąży, tak pozmieniało, że ja czuję tą potrzebę, ona do mnie w końcu przyszła, że ja na przykład chcę urodzić naturalnie. Ale są kobiety, które jakby właśnie mają tak do głowy zaimplementowaną jakąś traumę historii społecznych, rodzinnych, własnej matki na temat porodu, że tutaj szkoła rodzenia, edukacja, psychoterapia, psychiatra nie pomaga i możemy wtedy mówić o bardzo głębokiej tokofobii. O tokofobii wtedy, czyli lękiem przed porodem, która nie polega na tym, że poszłam do ginekologa i ktoś mi wypisał zaświadczenie, że się boję porodu i powinnam mieć cięcie, tylko powinna być też w procesie psychoterapii. Czasem lęk przed porodem jest na tyle silny, że kobieta się boi zajść w ciążę. I myślę, że tutaj powinniśmy też rozpatrywać kwestię faktycznej tokofobii, dlatego że to, że mamy zaplanowane cięcie cesarskie, nie jest gwarantem, że to cięcie będzie. Może się tak zdarzyć, że się zacznie poród, będzie tak dynamiczny i ta kobieta i tak urodzi, na przykład na kilka dni przed planowanym cięciem. I to jest, myślę, też takie trudne w tym, zwłaszcza dla współczesnych społeczeństw, które chcą mieć wszystko pod kontrolą, że w porodzie ciężko jest coś kontrolować, znaczy przewidzieć, że pewnie, na pewno będzie tak.
To ja teraz chciałbym sobie sięgnąć pamięcią do moich doświadczeń ze szkołą rodzenia.
Kiedy to było?
No to było, biorąc pod uwagę, że to dotyczyło starszego syna, który ma teraz 13 lat skończone, no to musiało być to 14 lat temu, to tam dużo rzeczy było opowiadanych o tym, jak będzie. Jakie będą etapy, kroki i tak dalej. I ty nagle mówisz, że na pierwszych zajęciach powinniśmy się dowiedzieć, hej, słuchajcie, pokażemy wam, jak może być, pokażemy wam różne scenariusze, ale na pewno nie damy wam recepty.
I nie damy gwarancji, że będzie tak. Dlatego widzisz, jest taki dokument też od wielu lat, od 2011 roku wszedł. Bardzo istotny jest to element dokumentacji medycznej. Plan porodu. Bardzo nie lubię tej nazwy. Ona jest nietrafiona, ale chyba najlepsza z możliwych. bo jakoś te papiery szpitalne trzeba też ponazywać, no bo plan porodu, pani przygotuje plan porodu do porodu. Mhm. No, my możemy przygotować tak naprawdę, kobieta tak naprawdę może napisać o swoich oczekiwaniach wobec porodu, ale nie zaplanować go. Tak, czyli ona może napisać, że zależy jej na tym, żeby był partner, że ona by chciała na przykład urodzić do wody, ale tak naprawdę wiemy, że w trakcie porodu my będziemy wiedzieć, czy faktycznie tak będzie, czy na przykład warunki przebiegu porodu pozwolą na to, żeby urodzić do wody medyczne. Może być też tak, że warunki medyczne pozwalają, ale ona na przykład na pewnym etapie porodu stwierdza, nie, ja nie chcę do tej wody jednak wchodzić. Mhm. Nie, w ogóle całą ciążę byłam pewna, że tak, ale teraz jak patrzę, to nie, ja jednak wolę tutaj na lądzie rodzić. Albo właśnie obecność partnera, tak, jest przekonana, że chce tej obecności partnera, a też ma prawo zdarzyć się podczas porodu i ona może o tym jasno powiedzieć, wiesz co, kochanie, ja chcę, żebyś jednak na jakiś czas wyszedł. Nie dlatego, że on źle ją wspiera, czy nie jest dobrym towarzyszem porodu, tylko po prostu ma taką potrzebę.
Ale wiesz, że to musi być omówione, bo to może być naprawdę duże poczucie odrzucenia.
Tak, dlatego to też jest ważny element w szkole rodzenia, żeby omówić pewne no, etapy porodu, zobacz, też musimy tak omawiamy. Mówimy, że jest pierwszy okres porodu, na czym on polega, jest drugi okres porodu, ale to, że my mówimy, że statystycznie szyjka macicy rozwiera się centymetr czy pół centymetra na godzinę, to nie znaczy, że dotyczy to całej populacji kobiet rodzących, bo to jest tylko jakaś statystyka. Drugi okres porodu też powiemy w szkole rodzenia, że to jest czas, kiedy pojawiają się skurcze już parte, że on najczęściej trwa. Nie, staramy się, żeby nie trwał dłużej niż do około 2,5-3 godzin, pod warunkiem, że parametry dobrostanu płodu są, dobrostanu przebiegu porodu są zachowane, ale są kobiety, u których drugi okres porodu potrafi trwać 5 minut, dwa skurcze parte i po porodzie. Mhm. Więc jakby myślę, że to jest ważne, pokazać jakiś kierunek, że to tak mniej więcej wygląda, ale w rzeczywistości mogą być zupełnie różne scenariusze tej samej historii. To jest ważne, żeby być na to też przygotowaną, czyli to jest ta gotowość taka na właśnie to nieprzewidywalne. Czemu te porody takie są, że są nieprzewidywalne do końca? Nie wiem, no macierzyństwo też jest później nieprzewidywalne. Sam chyba dobrze wiesz, że różne koncepcje, plany wobec dzieci można mieć, a...
Jeden z moich ukochanych cytatów, nie pamiętam czyj on jest, ale on w wolnym tłumaczeniu brzmi: zanim nie miałem dzieci, miałem 5 pomysłów na to, jak będę je wychowywał. Teraz mam 5 dzieci i nie mam żadnego pomysłu. Znaczy, ten aspekt był faktycznie nieprzewidywalności jest bardzo, bardzo mocny.
Natomiast wiesz, jak my się do tego też przygotujemy, nie przyjmiemy jednego scenariusza na poród, tylko że ich jest wiele, ile historii kobiet, tyle porodów, to myślę, że wiedza o tym, a jednocześnie też przygotowanie do tego, może się przyczyniać do tego, że nam jest później też to łatwiej zaakceptować, niż idziemy z zamkniętymi klapkami, że mój poród będzie tylko i taki, bo ja lubię bardzo to określenie, że to ostatecznie też dziecko decyduje w porodzie, jak się chce urodzić. Tak? I to mówię też na przykładzie takich sytuacji, my w porodzie mamy wpływ na wiele rzeczy. Możemy poprzez pozycję starać się wpłynąć na większy postęp porodu. Możemy zastosować metody naturalne, które będą się kobiecie pozwalały bardziej otworzyć na poziomie psychiczno-emocjonalnym w porodzie. Przygaszone światło, aromaterapia, właśnie rozmowa z poziomu takiego szacunku i miłości, akceptacji tej kobiety. Ale są sytuacje, kiedy musimy zadziałać po prostu lekami, medycyną. A są sytuacje, na które nie mamy wpływu, bo przykładowo dochodzi do, nie wiem, spadku w tętni u dziecka, deceleracji. Zmieniamy pozycję, kobieta oddycha, to nic nie poprawia sytuacji. No i musimy poród ukończyć poprzez cięcie cesarskie. No i personel może robić wszystko, położna może robić wszystko, te elementy, o których powiedzieliśmy. Mama może być najlepiej przygotowana, ale tu nie ma niczyjej winy, tak? Po prostu tak się zadziało, nie wiemy dlaczego.
Im bardziej o tym słucham, tym bardziej jestem przekonany, że tym pierwszym podstawowym elementem będzie jednakże redukcja negatywnego postrzegania tego bólu porodowego, czy też całej tej sytuacji, bo im bardziej jestem przerażony tym, co ma się wydarzyć, tym mam silniejszą potrzebę kontroli. Znaczy ten świat jest tak skonstruowany. Znaczy na poziomie jakby psychologicznym, im bardziej się czegoś boimy, tym w naturalny sposób trudniej jest nam odpuścić i powiedzieć, tak, hej, pójdźmy trochę zgodnie z tym, co się będzie działo, zaufajmy pozostałym osobom, w związku z czym im więcej słyszę negatywnych rzeczy, tym bardziej jestem skoncentrowany na poziomie przygotowania, na otrzymaniu pewnego rodzaju harmonogramu, algorytmu, który będzie mówił ten, bo wtedy jestem w stanie oswoić ten lęk. Tak? Znaczy, jak się boję, to idę na szkołę rodzenia i mówię, powiedzcie mi, jak będzie, to wtedy będę mógł sobie odhaczać kolejne punkty i będę wiedział, że jestem w procesie.
Społecznie może tak, ale wiesz, im dłużej pracuję w tym zawodzie, tym bardziej nie umiem już tak mówić. Mhm. Po prostu nie umiem, bo znam mnóstwo kobiet, które one muszą się odciąć od tego negatywizmu, żeby ochronić siebie i swój poród. Mhm. I im dłużej w tym pracuję, tym trudniej jest mi mówić o porodzie, o porodzie, o przygotowaniu kobiet, bo musielibyśmy tutaj wziąć jakieś 3 różne kobiety z różnymi doświadczeniami, z różnym podejściem do życia i wtedy o tym tak naprawdę też gdzieś opowiadać. Natomiast to, co jest bardzo istotne, my powinniśmy społecznie zmienić sposób mówienia o porodzie. Wiesz, ja jak zaczynałam 10 lat temu już jako położna pracę w szkołach rodzenia, to zaczynałam przede wszystkim od tego pytania, czym dla was jest poród, tak? I im bardziej miałam grupę, która na przykład mówiła o tym, że to jest cierpienie, ból, o Jezu, coś, żeby się jak najszybciej skończyło, coś, żeby mieć za sobą, tak? To od razu przechodziłam do tego, czy wiecie, co się też wydarza z dzieckiem podczas porodu, jaką pracę dziecko wykonuje w porodzie. I jak zaczynałam rozkładać to na czynniki pierwsze, pokazując, co to dziecko robi w tej miednicy, w tej macicy, jakiej też pomocy potrzebuje ze strony mamy, że w tym porodzie jest nie tylko mama i jej doświadczenie, ale jest też dziecko. I wiemy, że jeżeli poród przebiega dobrze, prawidłowo, no to jest, no nie oszukujmy się, lepszym dla dziecka rodzajem narodzin niż zrobienie cięcia na życzenie, tak? Ale znowu, to nie jest zero-jedynkowe, bo jak mamy kobietę obarczoną potężną traumą, z faktyczną tokofobią, no to też zmuszanie tej kobiety do porodu też nie jest dobrym pomysłem, bo to się później odbije na traumie okołoporodowej. Więc na przykład jak mnie ktoś pyta, zadaje takie pytanie, co jest lepsze, poród naturalny czy cięcie cesarskie, no to dla mnie to jest tak bez sensu pytanie, bo tu się nie da odpowiedzieć zero-jedynkowo, tak? Bo musielibyśmy powiedzieć stricte o sytuacji perfekcyjnego porodu naturalnego, dobrego w doświadczeniu medycznym, fizycznym dla mamy, dziecka i psychicznym również dla mamy, a po prostu cięcia ad hoc na życzenie, bo nie wiem, bo ja mąż wyjeżdża w delegację, umówmy się na 10 stycznia na cięcie, tak? Bo jeżeli są medyczne wskazania do cięcia cesarskiego, czy wiemy, że poród zaczyna przebiegać tak, że dla tego dziecka będzie dużo korzystniej dla jego stanu później rozwojowego wykonać to cięcie, no to po prostu je robimy. Tu nie ma porównywania, co jest lepsze w tej sytuacji. Znaczy w tej sytuacji jest lepsze cięcie cesarskie. Więc natomiast ja wiem, że internet, social media, właśnie całe mass media jakby oczekują takiego artykułu na przykład 10 tipów na to, że poród jest lepszy niż cięcie. I to jest po prostu bardzo złe.
Znaczy dokładnie tak. Znaczy ja myślę sobie, że zaczęliśmy porządkować świat w kierunku 10 sposobów na poród dobry dla dziecka, 12 sposobów na to, żeby uniknąć traumy okołoporodowej. Znaczy one z definicji nie mogą tak istnieć. Znaczy jeżeli powiemy sobie, że to jest indywidualne doświadczenie, mało tego, indywidualne doświadczenie minimum 2 osób, czyli mamy i dziecka, mówię minimum, bo może być...
Partner też.
A jeszcze mówię, że może być ciąża mnoga i jakby może być faktycznie, mogą być bliźniaki, trojaczki i tak dalej, więc może być tych osób więcej. O partnerze też chciałbym w ogóle za chwilę porozmawiać. To nie da się napisać skryptu.
Nie. Nie da się i nie powinno, bo może być to szalenie krzywdzące. Pomyślmy o kobietach, które... Nie wiem, taka sytuacja typowo medyczna, łożysko przodujące, tak? Czyli jest to łożysko, które wrosło w szyjkę macicy. Żeby dziecko się urodziło naturalnie, no to wiemy, że ta szyjka się musi skrócić, zgładzić, rozewrzeć. A jeżeli tak się zdarzyło, że to łożysko nam urosło w szyjce, to nie ma szans, żeby to dziecko się urodziło naturalnie, bo po prostu dla niego ten poród byłby zero-jedynkowy skrajnie. Więc jak można na przykład w stosunku do tej mamy powiedzieć, że lepiej by było dla jej dziecka, żeby ono się urodziło naturalnie? No nie byłoby lepiej, bo tego dziecka po prostu w tej sytuacji by nie było. Więc znowu ta ciągła stygmatyzacja, tak? wszystko zależy. Dlatego trzeba mieć troszkę takiej właśnie też tej wiedzy, żeby usiąść i zrozumieć, że okej, w przypadku łożyska przodującego cieszmy się, że jest medycyna tak rozwinięta, że ta kobieta może się cieszyć zdrowo urodzonym dzieckiem i macierzyństwem. Bo kiedyś, zanim wymyślono cięcie cesarskie, ona po prostu by tego dziecka już nie miała. Więc... Ale róbmy też wszystko, żeby kobiety, które chcą urodzić naturalnie, bo jest odsetek takich kobiet, którym bardzo zależy na porodzie naturalnym, aktywnym, w pozycjach, z ochroną krocza, z szacunkiem dla procesu porodu, z szacunkiem dla niej, dla jej dziecka, partnera, żeby je też wspierać. Tak, bo mam też takie wrażenie, że jest taka walka w internecie pomiędzy kobietami, że te, które miały cięcie, czują się cały czas oceniane, że to są, nie urodziły, tylko miały wydobyciny na przykład, tak, się, tak, i nie powinny świętować urodzin, tylko właśnie wydobyciny obchodzić. A walka pomiędzy tymi, które urodziły naturalnie. Znaczy ja się nigdy nie spotkałam z tym, żeby kobieta, która urodziła naturalnie, oceniała kobietę, która miała cięcie, że ona miała jakiś gorszy rodzaj porodu. Nigdy się z tym nie spotkałam w życiu realnym. Natomiast w social mediach się to dzieje. Nie wiem, czy to się dzieje naprawdę, czy to też jest temat pompowany po prostu w sposób sztuczny. I myślę, że to jest bardzo duży problem, bo tak jak mówię, jak są wskazania, to są wskazania. Nie dyskutujemy, no to po prostu nie ma sensu większego.
Mówisz o ważnym temacie, o którym się od jakiegoś czasu, mam takie przekonanie, mówi coraz głośniej, czyli o ochronie krocza. Mhm. O co chodzi?
Chodzi o to, żeby z zasady, że kobieta zaszła w ciążę, nie robić kobiecie większego urazu, niż może spowodować to poród. Znaczy, zawsze mówię tak, że pokolenie naszych mam z faktu bycia w ciąży były nacinane. Nacięcie krocza jest urazem drugiego stopnia, co oznacza, że powodujemy uraz kierowany, świadomy, przecinając też mięśnie powierzchowne dna miednicy. I kiedyś uważano, że nacięcie krocza będzie kobietę chroniło przed wszystkim, czyli przed wysiłkowym nietrzymaniem moczu, przed różnymi problemami właśnie z obniżeniem narządów rodnych, czy przed bolesnym, czy problemami natury seksualnej. Mhm. Dzisiaj już od wielu, wielu lat wiemy, że to jest totalna nieprawda i bzdura. Większość urazów krocza, zwłaszcza jeżeli krocze jest przygotowywane do porodu, nie tylko krocze, ale dno miednicy, bo wiemy, że krocze jest warstwą powierzchowną mięśni dna miednicy. Nie jest to cały kompleks tego obszaru. Jeżeli to krocze jest to dno miednicy i krocze jest odpowiednio przygotowane, poród jest prowadzony w nastawieniu na ochronę krocza, to wiemy, że nienacięcie krocza jest dla kobiety potężną ochroną w aspekcie przede wszystkim jej satysfakcji, nie tylko seksualnej, ale również w kwestii takiej związanej z tym, że nacięcie krocza nie chroni nas przed dalszym urazem. My możemy mieć krocze nacięte i dalej to krocze może pęknąć, bo czasem jest taka genetyka krocza i nawet przygotowywanie nie zawsze jakby będzie obarczone pełnym sukcesem. Ale też wiemy, że nacinając kobietę, to krocze trzeba zszyć, ten większy uraz drugiego stopnia, co się może wiązać z wytworzeniem się bliznowca czy różnych powikłań związanych z pojawieniem się blizny w obszarze krocza, czyli też coś, co może się odbijać później w życiu seksualnym. Więc jakby, wiesz, jakby trzeba było nacinać krocze, jakby to było niezbędny warunek do tego, żeby poród się odbył, to my byśmy po prostu miały w tym miejscu suwak. W kroczu na godzinę 19 najczęściej. Nie mamy tego suwaka. Większość urazów w porodzie jest urazami spontanicznymi, to są otarcia skóry, śluzówki, urazy tak zwanego pierwszego stopnia, które często nawet nie wymagają żadnego zaopatrzenia, albo tak zwane zaopatrzenie jeden szew. No też widzimy, że te kobiety dużo lepiej dochodzą do siebie bez, kiedy nie było urazu, kiedy nie było nacinanego krocza, więc... Tak, żeby urodzić dziecko i nie mieć powikłań okołoporodowych, nie trzeba mieć krocza naciętego. I to jest cała wiedza współczesna, oparta na faktach naukowych. Jeżeli ktoś jest fanem nacięcia krocza per se, dlatego że kobieta jest w ciąży, no to naprawdę ma tak niezaktualizowaną wiedzę z zakresu uroginekologii, biomechaniki, myślę, że też proktologii w pewien sposób. Takim głównym wskazaniem do nacięcia krocza jest to, że my musimy poród ukończyć szybko, że są nieprawidłowości w tętnie dziecka, no i nie mamy czasu na to, żeby powolutku rodzić główkę z ochroną tkanek na wydechu, żeby te tkanki jeszcze rozluźniać, tylko musimy tego brzdąca urodzić jak najszybciej, żeby po prostu był w dobrej kondycji. I to jest jedyne takie medyczne, silne wskazanie, z którym nie dyskutujemy. I to jest kobiety prawo do ochrony krocza.
To dlaczego to prawo często jest odbierane?
Wiesz co, dzisiaj już myślę, że aż tak bardzo nie jest odbierane. Już dzisiaj jest tak duża świadomość kobiet, są te plany porodu, że no, nacięcie krocza bez przede wszystkim poinformowania kobiety, bez jej zgody, no jest błędem w sztuce. Mhm. To tak jak zrobienie operacji bez wskazań.
Okej.
Okay. Czego się nie robi.
I o tym można mówić.
O tym można mówić, o tym trzeba mówić, tak? Mnóstwo badań jest, które to potwierdzają. Więc jakby, no to jest współczesna wiedza, tak? To, wiesz, tak jak kiedyś była taka wiedza mówiąca o tym, że jak chcesz ćwiczyć mięśnie na miednicy, to powstrzymuj strumień moczu przy oddawaniu, to powstrzymuj strumień moczu podczas jego oddawania. No to jest znowu informacja po prostu z jakiejś prehistorii. Więc dużo rzeczy się też rozbija o aktualną wiedzę ludzi, którzy zajmują się edukacją okołoporodową. A tu bywa różnie. Warszawa, no to tak jakby Warszawa, ale znaczy Warszawa, ja myślę, że nie można tego określać w skali duże, małe miasto, po prostu to zależy od osoby, tak jak w każdym innym zawodzie, czy ktoś aktualizuje wiedzę, czy raczej cały czas rusza się po utartych szlakach, bo tak jest bezpieczniej, bo tak. Dlatego to jest bardzo ważne. Mówiąc też o przygotowaniu, ja mam na myśli to, żeby kobiety na przykład dowiedziały się o swoich prawach porodowych i nie mam na myśli praw pacjenta, takich ogólnych, tylko właśnie zapoznanie się ze standardem opieki okołoporodowej, egzekwowaniem, mówieniem jasno o tym, że jeżeli coś było w porodzie nie tak, mój plan porodu nie był przestrzegany nie z powodu wskazań medycznych, tylko po prostu z powodu jakiejś rutyny postępowania, to jasno o tym pisać, informować szpital, składać pismo do szpitala, informować Fundację Rodzić po Ludzku, która podejmuje bardzo dużo interwencji w szpitalach i zmienia pewne sytuacje i interweniuje. Ale też jeżeli kobieta miała dobry poród, jest z tego porodu zadowolona z opieki personelu, żeby też o tym pisać do szpitala, bo motywuje nie tylko skarga, ale przede wszystkim motywuje dobra opinia. A często jest tak, że ten poród był, jak był trudny, dobra. Ważne, że dziecko zdrowe urodziłam, zapomnę. Tylko właśnie nie mogę o tym, powinnam to przepracować, ale zrobić coś z tym drogą formalną, bo w tym momencie, jeżeli ja to zostawiam, no to chcę myśleć też o kolejnym pokoleniu. I chcę, żeby to kolejne pokolenie rodziło się w jeszcze lepszych warunkach.
To z myślą o kolejnych pokoleniach, ja mam takie pytanie dotyczące twoich mediów społecznościowych, bo to mnie trochę interesuje, bo ty masz dużą społeczność.
Nie wiem, czy ona jest duża. Nie wiem, do czego porównujemy.
Wiesz co, no jak na mimo wszystko pozornie wąską tematykę, czyli okres porodu.
Tak, bo ja nie wychodzę w noworodka, w laktację.
No.
Jeszcze w tym porodzie jakby jeszcze bardziej zawężam, bo zajmuję się głównie jakby samą fizjologią porodu, no i też jakby ruchem, biomechaniką, oddechem w porodzie, czyli jakby ciało w porodzie. To mnie najbardziej jakby interesuje. To jest taki, powiedzmy, gdzieś tam mój konik i to, co mnie pasjonuje. Więc myśląc z tego poziomu, myślę, że tak. Że to nie jest taka ogólna pakowanie torby do szpitala, wybór. To zupełnie nie ten kierunek. Więc może przy tej wąskiej specjalizacji tematyki, no to jest to duże konto.
Plus jeszcze dodatkowo, jak teraz tego słucham, to jeszcze nie jesteś taką ciocią dobra rada, która mówi, będzie tak, tak, tak i tak, 12 najlepszych zasad, 14, tylko jeszcze dodatkowo zmuszasz do myślenia, bo mówisz najczęściej, to zależy od twoich indywidualnych predyspozycji, sytuacji, jak ona się potoczy.
Tak, znaczy wiesz, piszę takie posty, staram się gdzieś tam napisać, nie wiem, 12 kroków do czegoś, tak? Ale to jest raczej pokazanie kierunku jakiegoś, tak, niż to, że jak to zrobisz, to na pewno będziesz miała dobry poród, bo też, że prowadzę taką dużą grupę kobiet w ciąży online'ową, gdzie właśnie pracujemy z ciałem, na ile się da też online'owo, ale zawsze jest to jakiś tam ruch. I zawsze tym kobietom mówię, że po tym kursie dla mnie jesteście gotowe do porodu, nie oczywiście pod kątem pakowania torby i tej całej organizacji porodowej, tylko jest jedna rzecz. Czy jest was ta gotowość i czy zaopiekowałyśmy tą sferę przygotowania do porodu, że po prostu może być inaczej? Mhm.
I w tym momencie pojawia się pytanie, czy osoby, które pojawiły się u ciebie przed porodem, po porodzie odchodzą?
Wiesz co, nie wiem, no bo cały czas też przybywają nowe osoby. Natomiast ostatnio kilka fanek, no nie lubię tego określenia, tak? Ale są kobiety, które na przykład potrafią napisać: pani Izo, moja przygoda już się skończyła. Ja wiem, że już nie będę miała więcej dzieci. Ja po prostu opuszczam ten profil. I wiesz, dla mnie to jest takie, to jest tak dla mnie miłe, i ja się tak cieszę, jak to słyszę, bo okej, dobra, odchodzi tak, osoba, która cię obserwuje, ale jakby to pokazuje dla mnie na przykład, jak to konto było dla tej kobiety ważne. Tak, skończyła, powiedzmy, jakby temat macierzyństwa kolejnych dzieci, wie, że ta dwójka czy jedno dziecko jakby jest wystarczające i ona jakby nie potrzebuje już tych treści śledzić. Inna z pań napisała, że no przygotowywała się, ale za każdym razem kończyło się to cięciem. I też odchodzi, bo wie, że już na pewno żadnych dzieci nie będzie więcej miała, ale nadal jest bardzo wdzięczna za całe treści, za wszystkie informacje. A są takie dziewczyny, które ja już mam dziecko tam 5-6-letnie, cały czas śledzę, bo jakiś mam sentyment, więc...
No właśnie, jakby... czy to jest tylko sentyment, czy to jest też potrzeba trochę zostawiania świadectwa, znaczy powiedzenia tego właśnie tym kolejnym mamom pod tym: hej, ja też tu byłam. Tak jak mówiła, u mnie było zupełnie inaczej niż wszystko, co się mogło wydarzyć, ale dalej uważam, że mój był piękny, ważny dla mnie i nie nastawiajcie się na to, że będzie według jakiegoś algorytmu, tylko po prostu przeżywajcie to po swojemu.
Może też tak. Wiesz, no, nie wiem, czemu osoby, które już nie planują dzieci, zostają. Ja się też staram dużo, jak już nie tylko w postach, ale jak już pracujemy, czy w wersji online'owej na różnych warsztatach, czy spotykam się z kobietami, ja się zawsze staram schodzić z takiego poziomu, ja tutaj jestem położną, wykształconą specjalistką, a ty masz mnie słuchać, tak? Zawsze staram się, żeby jednak rozmowy gdzieś tam przejść na taki poziom, może nie koleżeński, ale partnerski, też porozmawiać o życiu po prostu prywatnym, wypytać ludzi, jak u was jest i dostosować do ich pewne rzeczy też do ich potrzeb. No, nie wyobrażam sobie powiedzieć kobiecie na przykład, że słuchaj, powinnaś rodzić z partnerem, bo nie wiem, bo to. Tak, bo statystyki powiadają, że jak partner jest przy porodzie, to, albo że nie powinny. Zawsze pytam, ale jak wy widzicie poród? Jakie macie może wcześniejsze doświadczenia? I żeby im pokazać, że ten poród należy do ich związku, a każdy związek jest bardzo różny. To tak jak w jednym związku ludzie potrafią skorzystać z toalety, będąc razem w łazience, w drugim takiej możliwości nie ma. I u innych ta intymność jest bliższa, u innych trochę dalsza, bardziej taka powiedzmy skoncentrowana, że rzeczy intymne to poza związkiem powiedzmy. Mówię tutaj o takich sferach typowo fizjologicznych. I ja myślę, że z porodem jest tak samo. Dla jednej pary to, że będą razem przy porodzie, będzie wspaniałe i budujące, a dla drugich wspaniałe i budujące będzie to, że oni sobie uczciwie powiedzą, że nie, że jest ta otwartość i to wcale nie znaczy, że będą gorszymi rodzicami czy gorszym związkiem.
I to jest ten ważny moment. Partner przy porodzie. Jak mężczyźni przeżywają poród?
Bardzo różnie, ale go przeżywają. Bardzo różne te typy męskie przy porodach są, w różnych też rolach, bo czasami mężczyzna wchodzi bardziej w rolę wspierania, towarzyszenia kobiecie, a czasami ta rola idzie w kierunku, że on sam jakby rodził i przeżywał to tak jak kobieta. Czasami się to razem łączy. Zdarza się towarzyszenie przy porodzie na zasadzie, że widać, że po prostu on tu nie powinien być i się męczy w tej sytuacji, ale może właśnie ta rola społeczna, że dzisiaj się rodzi z partnerem, musiała być zrealizowana. No, tyle, ile par, tyle. Myślę, że z każdego porodu można by napisać książkę, zarówno o towarzyszeniu pary razem w porodzie, ale też jako przebiegu tego porodu. I tak naprawdę dla położnej też, ja przynajmniej tak to odbieram, każdy poród jest jak nowa książka o położnictwie, jak kolejna książka o położnictwie. Natomiast jeżeli chodzi o pary, no to też jest bardzo różne, tak? Bo są mężczyźni, którzy są bardzo dojrzali w tym towarzyszeniu. Oni nawet nie muszą do końca znać tego przebiegu porodu, co tam się dzieje, bo ich rolą jest po prostu towarzyszenie i wspieranie tej kobiety. Nie muszą znać tych wszystkich trików, jak masować miednicę, bo to i tak położna im pokaże w sytuacji porodu, ale ich sama obecność powoduje, że ta kobieta po prostu jest totalnie bezpieczna i otwarta na poród. A są takie sytuacje, że widać, że po prostu dobrze jakby ojciec poszedł na długą kawę, żeby poród zaczął postępować. Więc myślę, że to jest też ta uczciwość pary wobec siebie, żeby porozmawiać na temat wspólnej obecności przy porodzie i dać sobie przestrzeń. To znaczy, że jeżeli partner na przykład mówi, że on nie czuje, żeby to było miejsce dla niego i że on się tam sprawdzi, albo że będzie się z tym czuł źle, że nie będzie mógł pomóc kobiecie, która w jego oczach cierpi, to myślę, że to jest ważne, żeby mężczyzna to z siebie wydusił, a wiadomo, że mężczyznom trudno jest coś wydusić z siebie czasami. I żeby ta kobieta też to zaakceptowała, bo z porodem jest tak, że w dniu porodu może się to zmienić. I on stwierdzi, że na przykład będzie tam. Albo odwrotnie, całą ciążę jest przekonany, że będzie, a okazuje się, że on musi w porodzie wyjść z jakiegoś powodu. I to wcale nie z powodu, który może się wiązać z jakimś obrzydzeniem, tak? Ale że może tych emocji jest tak dużo, że on po prostu musi wyjść i to przerobić w sobie, żeby wrócić też na przykład z nadmiarem jakimś. Więc ta uczciwa decyzja jest szalenie ważna i danie sobie przestrzeni, że słuchaj, kochanie, może być tak, że być może ja będę musiał stąd wyjść, ale może być też tak, że może ja będę chciała, żebyś ty wyszedł i żebyś nie potraktował tego osobiście, że się nie sprawdzasz w roli, tylko po prostu to jest moja potrzeba, że ja nie chcę być obserwowana na przykład, bo to też jest potrzeba kobiety, że ona nie chce być obserwowana w porodzie. Są kobiety, które chcą, żeby w każdym skurczu mężczyzna ją przytulał, uciskał miednicę, a są takie, które mówią, nie dotykaj, nie zbliżaj się. Ona ten skurcz musi sama przerobić, ale po skurczu w przerwie potrzebuje, żeby ją przytulił. A czasem potrzebuje tylko tego, żeby był. Czasem też go potrzebuje po to, żeby był takim łącznikiem pomiędzy nią a personelem, tak? Że ona musi się tak wyłączyć z tego medycznego świata, skupić na rodzeniu, że jemu przekazuje informacje, to pójdź do położnej, powiedz czy coś, przekaż jej.
Ja właśnie sobie już zacząłem uświadamiać, jak znowu jest silna presja. Ja teraz totalnie mam w głowie, jakby z perspektywy mediów społecznościowych, jestem w kilku grupach dla ojców, co w ogóle fajnie jest, że mówimy o tacierzyństwie, ale w jednej z grup ostatnio pojawił się temat wazektomii i ktoś spytał, kto ma doświadczenia i tak dalej, i pierwsze komentarze było, co było w ogóle zaskakujące, jak myślisz o wazektomii, to chyba powinieneś wyjść z grupy dla ojców. I sobie pomyślałem, kurczę, znaczy dlaczego ktoś narzuca swoje standardy i swoje myślenie do tego? I teraz myślę sobie, że ten standard, że musisz być, znaczy, że jak chcesz być dojrzałym partnerem i w przyszłości dobrym ojcem, musisz być przy porodzie, jest bardzo silny. Ta presja pod tytułem, pamiętaj jeszcze dokładnie, jak nie daj Bóg, masz taki naturalny styl dyrektywny, który mówi, dobra, to ty będziesz tam jeszcze krzyczał, dawaj, dawaj, jedziesz. Jesus.
Ale wiesz,
niebywałe jest to, co ty powiedziałaś, że na poziomie pary musimy uzgodnić jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie jak się widzimy, i drugą rzecz jeszcze bardziej, że nie wiemy, jak to będzie w rzeczywistości. I to, że to, co sobie ustalimy, może się zmienić w trakcie, i to w żaden sposób nie jest przeciwko tobie.
Wiesz, są takie sytuacje, że na przykład kobieta zawsze pokazuje się mężczyźnie jako ta piękna, z makijażem, tak, że on jej nigdy chorej nie widział, nigdy nie widział jej bez makijażu, nigdy nie usłyszał, jak niechcący puściła bąka przykładowo, tak, czy przeżywała rotawirusa. Takie pary też są, że ta kobieta jakby chce cały czas, albo może on tego oczekuje od niej, że ona ma być taka ładna, instagramowo, tak, że to jest jej rola. Jeżeli tak jest, a ta kobieta na przykład chce też rodzić naturalnie, To jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, czasem nawet wspólnie, a może przede wszystkim, bo jak ona chce przy nim tak pięknie non-stop wyglądać na poziomie fizycznym, no to to w porodzie też może bardzo blokować. Bo poród jest jednak o otwieraniu, otwieraniu fizycznym, psychicznym, o wydawaniu dźwięków, o stękaniu, o uwalnianiu na każdym poziomie i o tych zachowaniach pierwotnych. A jeżeli ona jest cały czas postrzegana, czy ona siebie postrzega, czy partner ją tak postrzega, jako tylko taką fizycznie piękną postać w życiu, no to to nie do końca jest dobry pomysł, żeby taka para wspólnie rodziła. Dlatego może lepiej ciocia, siostra, koleżanka, dula, może sama z położną. Zawsze kobiety rodziły w towarzystwie innych kobiet. To były dule, to były tak zwane matki, babki klanowe. Mężczyzna w tym czasie szedł na polowanie bardzo często, co oczywiście nie znaczy, że to jest złe, że my wprowadziliśmy partnerów na sale porodowe, bo dzisiaj trochę tą rolę my żyjemy w takich atomowych rodzinach, powiedzmy, związkach, że właśnie często nie znamy sąsiada, nie mówimy dzień dobry, rodzice są daleko, w tych swoich mieszkankach, w blokach, w tak zwanej szuflandii funkcjonujemy i czasem ten partner będzie jedyną bliską osobą, z którą kobieta może urodzić. I wydaje mi się, że jeżeli to jest dojrzała decyzja obydwojga z taką przestrzenią, to świetnie ci partnerzy też potrafią wspierać kobiety. Ciekawym dla mnie było doświadczeniem, jak rozmawiałam z koleżankami położnymi, które w szpitalach pracują na porodówce, bo ja już teraz w szpitalu nie pracuję. Jak był okres pandemii, tej ostrej pandemii, kiedy zakazano obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, i to było przerażające dla wielu kobiet, zwłaszcza, że no, zakładały, nim pandemia weszła, że będą wspólnie rodzić i znów nagle plany się zmieniają. Że one miały wrażenie, te położne, z którymi rozmawiałam, że te kobiety, okej, jest w nich lęk, że tego partnera nie ma, to rozczarowanie, ale że one jakoś tak łatwiej rodziły, były bardziej zdeterminowane, bardziej zmobilizowane. Czy to było na poziomie pozytywnym, czy też lękowym, no to już jakby już inny element, ale kobieta na pewno potrzebuje wsparcia w porodzie. Nie tylko położnej, nie tylko takiego medycznego, ale również bliskiej osoby, ale nie zawsze to musi być partner. Tylko widzisz, wszystko rozpowiada się nie tylko o przekaz społeczny, tylko przekaz społeczny może sobie być, tak? Tylko czy my w związkach ze sobą rozmawiamy?
Właśnie. Znaczy, ja właśnie sobie teraz dokładnie uświadamiam ten moment, jak trudne może być przyjęcie informacji pod tytułem: słuchaj, kochanie, ja bym wolała rodzić z siostrą. Koniec.
Ale to nie jest zero-jedynkowe. Myślę, że ważne, żeby dopowiedzieć, znaczy, że to być może się będzie mogło zmienić.
I dokładnie ten moment. I teraz zacznijmy i potraktujmy to jako punkt wyjścia. Co ty na to? Pogadajmy dlaczego. Pogadajmy o tym, czego się obawiam, czego nie chcę ci pokazać, w czym ufam jej. Ale też bardzo ważne, co ty powiedziałaś, co się może zmienić. Ojejku, ale ten moment, w którym możesz zaakceptować, że to faktycznie może być ktoś inny, to może być, tak jak powiedziałaś, babka, mama, ktokolwiek, ale ja nie wiem, czy my, jednakże będę starał się to pokazać, czy my mamy takie wzorce. W takim sensie, czy gdybym miał sobie powiedzieć w swoim otoczeniu, bo ja wierzę jednakże, że ja bym chciał, żebyśmy my umieli pracować indywidualnie, ja bym chciał, żebyśmy my umieli sobie w związkach, dokładnie na bazie zaufania, mówić o tym, rozmawiać, to byłoby super, tylko żebyśmy mogli o czymś rozmawiać, to w ogóle musimy wiedzieć, że coś jest podstawą do rozmowy.
Wiesz co, no po to mamy tą edukację okołoporodową i to nie jest tylko dla tak zwanych wybranych, bo NFZ jasno o tym mówi, że kobieta od 21 tygodnia ciąży ma prawo do edukacji okołoporodowej u położnej, finansowanej z NFZ-u, czy to w formie indywidualnej, czy w formie grupowej. Niektóre miasta, tak jak miasto Warszawy, jeszcze dodatkowo finansuje przyszpitalne szkoły rodzenia, czyli poza tym, że z NFZ-u w 21 tygodniu do terminu tak naprawdę porodu mogę spotykać się z położną, która prowadzi indywidualną edukację bądź w formie grupowej dla mnie i mam prawo uczestniczyć w tej edukacji z bliską mi osobą, to również mogę się wybrać jeszcze na szkołę rodzenia na terenie szpitala, która stricte też przygotuje mnie pod poród w tym danym szpitalu, bo to zawsze pewnymi rzeczami, pewne rzeczy są różne w różnych szpitalach, mogą inaczej wyglądać, omówienie tej całej logistyki. Więc jakby ten dostęp do wiedzy jest bardzo duży dzisiaj już. Mhm. Tylko pytanie też brzmi, czy my chcemy sięgnąć po tą wiedzę, czy my chcemy też rozmawiać z bliską nam osobą o tym, bo może nie chcemy wychodzić z tej strefy komfortu, ale to później też jakby nie bądźmy rozczarowani pewnymi rzeczami. Ja wiesz, jak sobie porównuję nawet te 15-20 lat temu, jak dzisiaj się świat zmienił, jak dzisiaj my o wszystkim możemy mówić, możemy rozmawiać, uczymy się cały czas tej komunikacji bez przemocy, mówienia o swoich potrzebach, to naprawdę mamy jeden z lepszych momentów w naszym świecie, powiedzmy, od kiedy on istnieje, o tym, żeby mówić o potrzebach i rozmawiać. Mhm. Naprawdę żyjemy w bardzo dobrych czasach. Mhm. Jako ludzie, jako społeczeństwo. Również pod kątem, myślę, porodowym. To jest jeden z lepszych czasów w historii, myślę, polskiego położnictwa, polskich porodów od czasów powojennych, jeżeli chodzi o warunki rodzenia. Mhm. Kobiety potrafią jechać dla dobrego porodu do innego miasta. Nie ma rejonizacji dzisiaj. Ja mam koleżankę położną, myślę, że mogę wspomnieć jej historię, bo też miałyśmy live na ten temat. Ona jest po dwóch cięciach cesarskich i mieszka na Podhalu. Tak jej zależało, żeby urodzić naturalnie, że ona przyjeżdżała na konsultację do Warszawy, do szpitala na Żelaznej, z tego Podhala. I już na tydzień, czy tam dwa tygodnie przed porodem przeprowadziła się do tej Warszawy, żeby urodzić, mając jeszcze dwójkę dzieci na pokładzie, na Podhalu, psa. Jeszcze w drodze do tego porodu im się samochód zepsuł, więc tak naprawdę na każdym kroku, wiesz, od świata dostawała informację, chyba nie powinnam próbować tego porodu naturalnego po dwóch cięciach, chociaż od lekarzy dostała zielone światło. Ona była tak zawzięta, ale w taki sposób pozytywny, z takim też, no dobra, już spróbuję wszystkiego, jak nie pójdzie, to akceptuję. I urodziła. Oczywiście w tym porodzie cała medykalizacja, jaka mogła być, wszystko musiało się zadzieć. A to indukcja balonikiem, później oksytocyną, później znieczulenie. Ta cała medykalizacja też nie powodowała, że ona musiała leżeć w tym porodzie. Mogła być aktywna, przyjmować pozycję. Razem z położną przyjęła swoje dziecko na ręce. Mhm. Tak, podłożyła razem z położną ręce. I więc jakby... No i co ty na to? O, może tak.
Że się zmienia.
Że się zmienia i też czy my chcemy, tak? Czy mamy też na tyle, nie chcę używać słowa pewnej odwagi, chociaż tak, no bo z jej poziomu też to była odwaga. Ona gdzieś indziej mogła usłyszeć, że wie pani, rodzenie po dwóch cięciach to jest po prostu obarczone bardzo dużym ryzykiem, ale trafiła na szpital na lekarzy, którzy są wyspecjalizowani w porodach po cięciach cesarskich i oni jej dali zielone światło. Mhm. Na ten poród.
To ja wrócę do początku naszej rozmowy. Do twojego wykształcenia psychologicznego. W twojej roli jest więcej położnictwa czy psychologa?
Myślę, że w mojej roli jest najwięcej tak zwanego body workera, czyli osoby, która pracuje z ciałem. Na psychologii się w ogóle nie. Zamiast psychologii pamiętam tylko statystykę.
Okej. Okay.
I program SPSS, który był moją traumą. Wiesz co, ja myślę, że najlepszym nauczycielem dla mnie psychologii jest chyba mój własny mąż. Mhm. Chyba tak. Patrzenia na świat, na komunikację z ludźmi, na taką... On mnie nauczył patrzeć na świat z poziomu orła, a nie kreta.
Mhm. Czyli?
Czyli wiesz, jak kret się wynurza, to co on widzi z podziemia? Po prostu za tym, że jest ślepy, tak? To jakby pomijamy. Ale wiesz, perspektywa patrzenia na świat, kiedy wynurzysz się z ziemi, jest bardzo ograniczająca podług tego, kiedy lecisz jak jastrząb czy orzeł i patrzysz na sokolim wzrokiem na to, co się dzieje dookoła. I myślę, że rozmawiając w życiu, a przede wszystkim o porodzie i o kobietach, parach, które się do tego szykują, naprawdę trzeba dużo też dowiedzieć się o nich, żeby dać im taką wiedzę, która nie spowoduje w nich lęku i traumy. Ja wiem, że w systemie, kiedy mamy na szkołach rodzenia szpitalnych po 20 par, tych par nie znamy w ogóle, nie wiemy, co to są za ludzie, co to są za związki. To jest bardzo trudne i można się skupić tak naprawdę do etapów porodu, od kiedy do kiedy znieczulenie, co spakować do torby, ruszyć temat jak najbardziej, bo to się porusza psychologii okołoporodowej. Ale to wszystko jest bardzo ogólne. Dlatego też ja myślę, że to jest ważne, żeby kobiety o tym wiedziały, że kiedy przyjeżdżają do porodu, trafiają na położną, która jest na dyżurze, no to ta położna też tych ludzi nie zna, nie wie, co to są za związki, co to są za relacje, jakie tam są lęki, obawy. I dla mnie to jest takie ważne, żeby nawet dla lepszej współpracy, kiedy przyjeżdżamy do porodu jako para rodząca czy kobieta, powiedzieć po zadaniem tym planu porodu na kartce, który, żeby nie był takim quizem, że ja sobie zaznaczam, że chcę to czy to, powiedzieć też o swoich oczekiwaniach, ale nie z poziomu roszczeniowości, tak? Bo zdarza się nawet to, że kobiety przyjeżdżają już tutaj z pismem od prawnika, tak? Że ona sobie tego i tego nie życzy. I myślę, że ważne jest to, żeby nie w ten sposób, tylko też do tego personelu podejść z takiego poziomu, że ja bym chciała tak i tak, na tym mi zależy. Mam takie i takie trudne doświadczenia, na przykład po poprzednich porodach, ale przede wszystkim też powiedzieć, czego się boję. Mhm. Bo wydaje mi się, że każdy z nas jest człowiekiem. Jeżeli przychodzi do nas człowiek i mówi o swoich lękach, obawach, to żebyśmy mieli serce z kamienia, to serce trochę zmięknie.
Co byś najbardziej chciała, żeby się zmieniło?
Chciałabym, żeby... Mogę tak polecieć marzeniami.
Możesz.
Chciałabym, żeby była możliwość, żeby w każdym szpitalu była może nie oddział domu narodzin szpitalnego, ale żeby była przynajmniej sala porodu takiego domu narodzin, żebyśmy jako personel traktowali kobietę rodzącą nie jako pacjentkę, zwłaszcza jeżeli to jest kobieta w ciąży prawidłowej i przyjeżdża z porodem fizjologicznym, tylko jako po części też partnera, żebyśmy słuchali jej potrzeb, oczekiwań. Nawet jeżeli to się nie pokrywa z naszą wizją, naszym światopoglądem czy utartymi schematami postępowania, żebyśmy jednak próbowali, na ile jest to możliwe, dać jej w tych warunkach szpitalnych to, czego ona by chciała. I przede wszystkim komunikować się z pozycji właśnie nieprzemocowej, bo naprawdę ostatecznie dla kobiety niekoniecznie będzie to, w jakiej pozycji ona urodzi, ale to, w jaki sposób my żeśmy się do niej po prostu odzywali, ją traktowali. A kobieta w porodzie jest taką osobą jakby odartą ze skóry. Tak, mam wrażenie, że do niej docierają słowa dwa razy bardziej i mogą być raniące niż dla osoby, która nie rodzi. Dlatego się o tym też mówi, tak, że właśnie warunki do porodu są takie, jak i do seksu. Kobieta też w trakcie seksu potrafi, naprawdę jak jej się coś powie, zwróci uwagę, że nie wiem, ma za duży brzuch, czy za duży celulit, rozstępy, no to może być dla niej strasznie bolące, ale też w pewien sposób kastrujące. I to samo ma znaczenie w porodzie, czy my powiemy do kobiety, że ona ma ciągle tylko te 5 centymetrów, czy ma już aż 5 centymetrów, ale pomyślmy, co jeszcze można zrobić, żeby tutaj zadziałać, żeby bardziej zdynamizować przebieg porodu. No i bardzo bym chciała, żeby poprawić warunki pracy personelu medycznego, położnych, żeby położne były traktowane przez cały personel lekarski, no bo też nie wolno tego uogólniać, jako naprawdę niezależne specjalistki od fizjologicznej ciąży i porodu, jeżeli poród przebiega fizjologicznie, żeby miała możliwość położna przyjąć poród w pozycji wertykalnej, chronić krocze, a nie usłyszeć, że wydziwia i uprawia egzotykę w szpitalu.
A tak się zdarza?
Niestety się zdarza.
To ja ci tego życzę. Znaczy nawet nie tobie oczywiście, tylko wszystkim kobietom, które w przyszłości też będą mogły rodzić. Czy też parom, które decydują się na to, żeby mogły rodzić wspólnie.
Nie wiem, czy mogę cię jeszcze przerwać, ale Możesz. Ja zauważyłam teraz bardzo, nawet post o tym zrobiłam. W ostatnim czasie jest olbrzymi wylew profili na Facebooku, na Instagramie polskich sal porodowych. Nie tyle szpitali nawet, co sale porodowe danych szpitali zakładają swoje profile i wrzucają historie porodowe. Jeżeli oczywiście jest zgoda kobiety, to wrzucają też zdjęcia z porodów. I myślę, że to jest jeden z lepszych kroków, jakie można też zrobić, żeby pokazać, jak ten poród może w szpitalu też być dobrym doświadczeniem. I że w porodzie zmedykalizowanym, który wymaga leków, wymaga ciągłego monitoringu tętna dziecka, kobieta też może być aktywna i ten poród można starać się zbliżyć maksymalnie do tego, żeby ona się czuła kompetentna, żeby się czuła podmiotem tego porodu, a nie tylko przedmiotem. I to się dzieje, ale to jest nadal praca na zasadzie kropli. Natomiast ja widzę dużą zmianę w tym młodym też pokoleniu personelu medycznego i lekarskiego, i położnych. Naprawdę jest dużo lepiej niż było. A do kobiet mogę tylko powiedzieć tyle, żeby też świadomie wybierały miejsce narodzin. Nie tylko dlatego, że mam blisko, albo że lekarz prowadzący ciążę tam pracuje, żeby się dowiedzieć, jak wygląda prowadzenie porodu w danym szpitalu, czy jest możliwość pozycji na każdym etapie porodu, czy jest możliwość pozycji do porodu do wody. No ale żeby o to zapytać, to też tej wiedzy trzeba trochę mieć. Mhm. Czyli edukacja przedporodowa.
A co się zmieniło w twojej roli przez ostatnie lata? Znaczy, nie na poziomie jakby takim formalnym, czyli co robisz innego, ale na poziomie jej postrzegania przez ciebie. Jak widziałaś siebie kiedyś, jak widzisz siebie teraz?
Wiesz co? Nie wiem, nie zastanawiałam się. Nikt mi takiego pytania nie zadawał. Nie wiem. Ja po prostu, wiesz co, czuję, mam wrażenie, że mam coś do przekazania. Mhm. W jednym takim po części trochę chyba zamkniętym temacie i nie wychodzę poza to. Staram się przekazywać wiedzę w oparciu o fizjologię, anatomię, nawet nie o badania naukowe, które wiemy, że są różne na ten sam temat, możemy znaleźć za i przeciw, zmieniają się z roku na rok, tylko w oparciu o fizjologię, anatomię, biomechanikę, pokazując jednocześnie, dlaczego tak ważny jest powrót do natury, nawet w kontekście pozycji, tak? Kiedyś kobiety rodziły tylko na kiedyś kobiety rodziły w wybranych przez siebie pozycjach instynktownie. Później żeśmy kobiety położyli na łóżkach, bo tak było lepiej tylko personelowi. Oczywiście kto położył kobietę w historii położnictwa?
Mężczyzna.
Na cię ukroczę też mężczyzna. I dzisiaj te kobiety już ściągamy od tych ponad 30 lat z tych łóżek. Różnie to idzie, ale jest już jednak duży postęp. Ale też potrafimy powiedzieć dlaczego. Nie dlatego, że to jest egzotyczne, widzi mi się kobiety rodzącej, że ona chce rodzić, nie wiem, na stojąco, w kucka, w klęku. To jest po prostu czysta biomechanika, tak? I stosowanie mobilności, ruchomości w porodzie jest jednym z elementów przeciwdziałania braku postępu porodu. Mhm. I ja się tak tego trzymam, wiesz, prowadzę konto duże, dostaję mnóstwo propozycji współprac od reklamy chipsów po reklamy odkurzacza i innych środków medycznych. Staram się tego praktycznie nie robić, bo nie chcę mieć takiego profilu i tyle, tak? Jestem też położną i raczej nie lubię, jak ktoś mówi, że przez to, że mam duże konto, to jestem celebrytką. Bo wiesz, tak się zdarza, ale ci sami ludzie kiedyś mówili, rozwijaj, mów o swojej wiedzy, bo tego jest mało, mów w internecie. Jak zaczęłam to robić, to część z tych samych osób nagle zaczęło mówić, że jestem gwiazdą. Więc jakby raczej patrzę na to tak, że no nie każdy się czuje dobrze w świecie social mediów. Ja znam mnóstwo wspaniałych położnych, cudownych, pracujących w porodach szpitalnych, domowych, z którymi jakbym miała rodzić kolejne dzieci, chętnie sama bym rodziła, jak nie z moją mamą. Ale one nie chcą iść w świat social mediów. One mówią, ty to rób, bo tobie to idzie dobrze, ty się w tym czujesz, a dzięki temu też krzewisz tą wiedzę. I myślę, że to jest istotne, że chyba zaczęłam to doceniać, że to robię, a nie jakby... że tylko to robię. Teraz chyba umiem na to spojrzeć, że robię aż to. Mm-hmm. I że to przynosi jakiś tam pożytek.
Tak o tym myślisz, to jestem, ja mogę powiedzieć, że jesteś dla mnie taką definicją wymarzonego influencera. Znaczy, że ten influencer definiowany jako osoba, która ma wpływ, to dokładnie myśli trochę takiej kategorii leave the legacy, czyli zostaw po sobie ślad. Znaczy, zadbaj o to, żeby ten wpływ był dobry.
Wiesz, to od nas zależy, czym chcemy influencować. Można naprawdę wiedzą i edukacją. Ja teraz też zaczynam taki cykl. To jest dla mnie bardzo ważny cykl i ja w ogóle tego nie traktuję jako jakiejkolwiek konkurencji. TTATT z polskimi położnymi, tak? I mam listę już położnych i mam nadzieję, że ten cykl będzie trwał jak najdłużej, które chcę po prostu pokazywać w ramach live'ów z nimi w social mediach, rozmawiać o ich pracy, o ich drodze, o ich trudnościach, wyzwaniach, żeby świat je po prostu zobaczył. Jest gro takich położnych, które gdzieś są z małych jakichś miejscowości, nie wychodzą też przed szereg z różnych powodów, nie tylko niechęci bycia w social mediach, ale to się też wiąże z pewnymi konsekwencjami niestety, bycie w mediach. I jakby uważam, że to jest szalenie ważne, żeby te położne pokazywać, że jak one nie mają czasu, chęci, umiejętności, możliwości działania w tych social mediach, ale chcą powiedzieć o swojej pracy, to trzeba je światu pokazywać. Bo ja też często gdzieś tam od kobiet słyszę, no tak, 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 ale to w szpitalach tak nie można. Właśnie można i dlatego mi zależy, żeby pokazać te położne, które pracują w taki sposób pro kobiecie, że można w szpitalu mieć dobry poród, aktywny, nawet pomimo na przykład medykalizacji, ale też, żeby kobiety zobaczyły, że jeżeli położna pewnych rzeczy nie robi, to nie dlatego, że jest zła, niewyedukowana, czy jej się nie chce, tylko bardzo często w szpitalu ma nad głową tak zwany szklany sufit. Ja mam znajome, które z powodu, nie wiem, przyjęcia porodu w pozycji wertykalnej i ochrony krocza zostały przeniesione na inny oddział. Więc żeby też to kiedyś, wiesz co, kiedyś bym o tym nie powiedziała na głos. Dzisiaj już mam z tym luz. Bo to nie jest kłamstwo, to po prostu się zdarza. Natomiast wiesz, jak to w necie, nie? Dużo oczekiwań, dużo żalu też płynie. Dlatego ta edukacja nie będzie miała końca. Teraz też brałam udział w takim projekcie dość dużym, medialnym i jak żeśmy sobie tam po godzinach pracy siedzieli, rozmawiali z ludźmi, którzy w żaden sposób nie są związani z położnictwem, jeszcze dzieci nie mają i z nimi zaczęłam na pewne rzeczy rozmawiać, to oni mówią, kurczę, to my nie wiedzieliśmy. Ja mówię, o kurczę, jak dobrze, że my tu rozmawiamy, bo wiesz, jak się siedzi i edukuje, to ci się wydaje, że już wszyscy o tym wiedzą. Nie? I nagle spotykasz znowu grono ludzi, którzy nawet ani cię nie obserwują, ani nie mają styczności z położną w żaden sposób. Często nawet mylą położną z pielęgniarką i oni mówią, że oni o tym nie wiedzieli, gdzie mi się już wydaje, że to jest temat, wiesz, oklepany, nie? Jak na przykład właśnie ochrona krocza.
Jak słucham ciebie i miałbym spuentować tę rozmowę, to bym ci zasugerował, zmień nazwę swojego profilu na położnictwo nic nie musisz, czy też poród nic nie musisz. To jest taki moment, żeby naprawdę uświadomić sobie, że poród jest indywidualnym, bardzo ważnym doświadczeniem, który oczywiście ma pewne normy, zasady medyczne.
Dla bezpieczeństwa.
Dla bezpieczeństwa, które dokładnie są po to, żebyśmy go kontrolowali, monitorowali i w dużej mierze dbali o bezpieczeństwo kobiety i dziecka.
Natomiast wiesz, dopóki on przebiega bezpiecznie, my widzimy po medycznych parametrach, że wszystko jest okej, to nie przeszkadzajmy tej kobiecie.
No, właśnie dokładnie sobie o tym myślę. Ale też z drugiej strony nie daj sobie wcisnąć, że doświadczenia twojej koleżanki mogą być twoimi doświadczeniami, że doświadczenia twojej ciotki będą twoimi doświadczeniami. To będzie twój. I pewnie ważna rzecz z perspektywy mojej, czyli męskiej, że też nie ma jednego wzorca mężczyzny przy porodzie. Że ten moment pod tytułem, musisz tam być, jak nie przyciąłeś pępowiny, to nie robisz pępkowego. W ogóle nie masz prawa w ogóle do tego.
To jeszcze, nie wiem, czy jak ci mogę przerwać, to jest taka świetna psycholożka okołoporodowa Ola Fabiańska. Ona zawsze o tym bardzo fajnie mówi, że jest takie, co ty, nie będziesz twardy jak skała, nie pójdziesz do porodu? Właśnie o to chodzi, że ten mężczyzna, żeby wspierać kobietę w porodzie, on nawet nie powinien być twardy jak skała, bo jak jest twardy jak skała, to nie czuje. Jak nie czuje, to nie będzie wspierał. Jak się tak odetnie, zamrozi totalnie.
To ładne. To w ogóle przepiękne. Dobrze, to się może z nią skontaktować. Bo ja bym chciał w ogóle porozmawiać też o depresji okołoporodowej i poporodowej u mężczyzn, czyli temat, który pewnie cały czas jest marginalizowany, nikt o tym nie mówi i w ogóle wszyscy mówią, że jaką możesz mieć depresję, że to nie ty rodziłeś. No to trochę się zmienia tam, więc o tym pewnie będę chciał bardzo chętnie porozmawiać. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za to, że pokazałaś nową perspektywę i myślę sobie, że już w ogóle trochę sobie myślałem też o tym, że publikacja tego odcinka będzie w okolicach świąt Bożego Narodzenia i że jak bardzo my, mimo tego, że kulturowo, pewnie też w dużym miejscu religijnie podchodzimy do tego święta w wyjątkowy sposób, jak bardzo sprowadziliśmy doświadczenie narodzin do, no właśnie, do przykrego doświadczenia, totalnie niepotrzebnie. Dziękuję ci za to.
Dziękuję.
A wam dziękuję, że byliście tutaj razem z nami, że przesłuchaliście tej rozmowy do końca. Zachęcam do dzielenia się. No, skoro mówiliśmy trochę o mediach społecznościowych, to też w mediach społecznościowych tą rozmową, a oprócz tego pamiętajcie, że możecie też napisać, jakie macie uwagi, komentarze, do czego was ona zainspirowała. I zapraszam do słuchania też kolejnych rozmów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.